Fundacja Avalon, ze mną w radiowym studiu Krzysztof Dobies i Bogumiła Siedlecka-Koślicka. Dziś rozmawiamy o tym, że niepełnosprawność nas nie ogranicza, nie powinno tak być. Powinna nastąpić zmiana świadomości ogólnie całego społeczeństwa, osób z niepełnosprawnościami, ale przede wszystkim osób pełnosprawnych. Kampanie społeczne Fundacji Avalon właśnie do tego dążą.
Bo to jest tak, że dawno, dawno temu, jeszcze w latach 90. pamiętam pierwszą akcję, taką dużą akcję społeczną, która skupiła się na potrzebie zmiany świata w kontekście osób z niepełnosprawnościami. I to był taki młodzieżowy program o nazwie Luz i tam była taka akcja społeczna pod nazwą Wojna z trzema schodami. I ona miała zmierzyć do tego, żeby faktycznie wprowadzić w Polsce coś, co wtedy było absolutnie nie do pomyślenia i niezauważalne nigdzie, czyli te najprostsze dostosowania dla osób poruszających się na wózkach, czyli podjazdy przy przejściach dla pieszych, czyli windy, czyli tam, gdzie schody, to żeby faktycznie gdzieś funkcjonowało alternatywne dojście dla osoby, która porusza się na wózku. I to była ta wojna z trzema schodami. I w tym zakresie w Polsce przez te, no jakby nie było, ponad 20 czy blisko 30 lat zmieniło się nieprawdopodobnie dużo, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich, ale także w mniejszych miejscowościach, także już te zmiany infrastrukturalne są widoczne. Natomiast jeśli chodzi o nasze myślenie i nasze stereotypowe podejście, to tutaj te trzy schody funkcjonują cały czas. My cały czas patrzymy na osobę z niepełnosprawnością jako na osobę z deficytami, z ułomnościami, jako na osobę słabszą, gorszą, mniej wartościową. I to jest największa zmiana, która musi się w naszym myśleniu dokonać, bo niepełnosprawność to jest tylko i wyłącznie jedna z bardzo wielu cech, które się składają na osobowość człowieka. Każdy z nas ma swoje pragnienia, marzenia, porażki, sukcesy, jest dobrym człowiekiem, złym człowiekiem, ma swoją drogę życiową, zawodową, czasami rodzinną. Różne perypetie nas w życiu spotykają, czy mamy niepełnosprawność, czy nie. I niepełnosprawność oczywiście dla osoby z niepełnosprawnością jest pewnym składnikiem, elementem jej tożsamości, jej życia, ale nie jest tym jedynym i nie jest najważniejszym. I kiedy my, spotykając na swojej drodze osobę z niepełnosprawnością, zauważamy najpierw tę niepełnosprawność, a dopiero za jakiś czas, i to dobrze, jak to się w końcu stanie, a też nie zawsze tak jest, dopiero za jakiś czas człowieka, który ma tę niepełnosprawność, z jego całym bogactwem osobowości, no to jest poważny problem, który mamy w myśleniu. To stąd później są te rowery przypięte na podjeździe, bo my, widząc ten podjazd, nie kojarzymy tak do końca, po co on jest i dla kogo. Może po to, żeby się prościej komuś wchodziło, bo nie ma tego myślenia, nie ma tej świadomości. Są te trzy schody w umyśle, które ograniczają osobę z niepełnosprawnością, bo nie niepełnosprawność ją ogranicza, tylko właśnie te trzy schody w naszym myśleniu. I do tego faktycznie chcemy jako fundacja dążyć, do zmiany myślenia, stąd kampanie społeczne, których mamy już za sobą 5 i 6 w drodze i ona będzie nieprawdopodobna. Ja nie bardzo mogę za dużo o niej powiedzieć, ale chociażby nasza ostatnia kampania, zresztą taka, w której Bogusia była bohaterką, kiedy mówiliśmy, nic co ludzkie nie jest im obce. Odwołaliśmy się do tej podstawowej zasady humanizmu, pokazując człowieka, pokazując, że osoba z niepełnosprawnością to jest człowiek, który ma wzloty, upadki, dobre, złe strony, ale nic co ludzkie nie jest mu obce, ale przede wszystkim jest człowiekiem, a niepełnosprawność jest gdzieś tam w tle. No do tego myślenia dążymy i pomyślcie sobie, drodzy słuchacze, jak wy postrzegacie osoby z niepełnosprawnością i czy aby przypadkiem w waszej sytuacji również ten element refleksji nie jest niezbędny.
Ja często się irytuję, wkurzam, zwłaszcza kiedy pracuję jako trener wsparcia społecznego, czyli albo inaczej nazywając to, trener codzienności z osobami z niepełnosprawnościami, które na przykład tracą rodzica, bo on już umiera i wtedy taka osoba zostaje sama i uczy się tej codzienności w dużo większym zakresie. Wkurzam się, jestem podirytowana tym, że tak mało tolerancyjni jesteśmy, tak mało myślimy, tak mało refleksyjni jesteśmy w stosunku do tego, jakie działania podejmujemy, a dotyczą one nas wszystkich. Chciałam, Bogusiu, zapytać przede wszystkim ciebie, z czym ty wiążesz taką największą trudność? Ona jest w tej mentalności dalej, czy w tych barierach architektonicznych jednak?
Wszystko zaczyna się w głowie. Ja 11 lat temu założyłam kanał Anioł na Rysorach i moim mottem życiowym jest ogranicza nas tylko nasz umysł. I wiem o tym, że wiele osób się z tym nie zgadza. Ja uważam, że naprawdę większość naszych ograniczeń zaczyna się w głowie, bez względu na to, czy jesteśmy sprawni, czy nie. I to my sami często blokujemy się przed rozwojem, realizacją, szczęściem w wielu płaszczyznach. Więc to zdecydowanie w głowie, ale jak mówiłaś o swojej frustracji, to tak sobie pomyślałam, że twoja frustracja byłaby dużo mniejsza, gdyby też systemowo wszystko było inaczej poukładane. Gdyby osoby z niepełnosprawnościami miały zapewnioną asystencję osobistą, która dawała im niezależność, podmiotowość i rodzic nie byłby...
I to na mocy ustawy.
na mocy ustawy dokładnie i rodzic nie byłby opiekunem przez całe życie swoje, jakie żyje, tylko po prostu rodzicem i osoba z niepełnosprawnością dzięki asystencji osobistej mogłaby się uczyć życia, pewnej formy niezależności i wolności, bo asystent osobisty to jest taki ktoś, kto nie ma cię wyręczać, nie ma ci zrobić wszystkiego za ciebie. Ma być twoją ręką, nogą przysłowiową, ale to ty masz zadecydować, czego chcesz, czego pragniesz, czego potrzebujesz, a to, że twoje nogi nie działają, więc asystent pomaga ci przemieszczać się, to jest jakby całkiem inna kwestia i myślę, że ta frustracja, o której mówiłaś, ona byłaby naprawdę dużo mniejsza, gdyby ta asystencja osobista istniała i gdybyśmy byli przygotowani na to, że osoby z niepełnosprawnością funkcjonują w naszym świecie, a nie tylko czterech ścianach, gdzie rodzic przez całe życie, rodzic, opiekun, osoba bliska przez całe życie poświęca się. Ja czekam na takie czasy, kiedy po prostu mój mąż będzie moim mężem, z którym będę mogła mieć ciche dni, z którym będę mogła się normalnie pokłócić, trzasnąć drzwiami i wyjść sobie na 3 dni, bo będę miała asystenta osobistego, który pomoże mi w podstawowych, elementarnych sprawach. Dzisiaj jest tak, że mój mąż nie jest tylko moim mężem, jest również moim asystentem. Tak naprawdę bez niego nie byłabym tu dziś i bez niego nie wstałabym codziennie rano z łóżka. Czekam na takie czasy, kiedy ta asystencja po prostu będzie asystencja ustawowa, nie komercyjna, nie taka, z której się żyłujemy, żeby mieć chociaż tą godzinkę wyrwaną. Asystencja ustawowa. Ale wierzę, że przyjdą takie czasy. Mam nadzieję, że Krzysztof też.
Jest to w ogóle myślenie o zupełnie nowej jakości, bo nie wiem, czy zdajecie sobie, drodzy słuchacze, sprawę z tego, że kiedy w Polsce myśli się o tym na poziomie politycznym, rządowym, jak państwo polskie powinno wspierać osoby z niepełnosprawnościami, to pierwszym odruchem, który mają wszyscy politycy, jest myślenie o pieniądzach, czyli może jakieś nowe świadczenie, albo coś podniesiemy, albo coś obniżymy, coś przesuniemy. Pieniądz. On jest oczywiście szalenie ważny. Natomiast myślenie o asystencji osobistej to jest w ogóle zmiana jakościowa w podejściu do osoby z niepełnosprawnością, dlatego że państwo polskie wówczas nie da tylko i wyłącznie pieniędzy, ale da usługę, da osobę, da wsparcie na zupełnie innym poziomie, które pozwoli osobie z niepełnosprawnością czuć się bardziej niezależnymi w relacji rodzinnej, w relacji z mężem, z rodzicem, z tą osobą, która dziś żyje najbliżej, bo ten asystent osobisty da także w tym wymiarze niezależność. To, o czym wspomniała Bogusia, to jest szalenie ważny wątek. Proszę sobie wyobrazić młode osoby z niepełnosprawnościami, którymi opiekują się rodzice, bo nie ma asystencji i teraz ten młody człowiek potrzebuje wsparcia, żeby się udać na randkę z dziewczyną albo móc z tą dziewczyną mieć jakąś relację intymną i teraz bez pomocy drugiej osoby jest trudno i to spowoduje taką blokadę, no bo rodzic nie zawsze, nie w każdej sytuacji jest tą najlepszą osobą, która to wsparcie może przynieść, a asystent osobisty, ustawowy, trochę osoba, w cudzysłowie, z zewnątrz, to jest zupełnie inna relacja i no bardzo marzymy o takiej zmianie w Polsce.